Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie narażone jest na smutek, rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. A wszystko to, by pokazać, że jest nadzieja. Realna nadzieja. Zapraszamy.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jacek Gierszyna. Program Realna Nadzieja to audycja, w której poruszamy tematy natury chrześcijańskiej dotyczące Boga i Pisma Świętego. Po więcej informacji o tym, kim jesteśmy oraz o naszej działalności zapraszamy na naszą stronę www.poloniazjezusem.com. Również zapraszamy do oglądania klipów wideo na naszym kanale na YouTube, również na Polonia z Jezusem oraz przyłączenie się do naszych profili na Facebooku i naszej klasie. Tam znajdziecie informacje o nadchodzących wydarzeniach. Zaznaczcie sobie, drodzy Państwo, przynajmniej ci z Was, którzy mieszkają w New Jersey i w Nowym Jorku, na kalendarzu sobotę 23 czerwca. Tego dnia zapraszamy do Bayonne na godzinę 16 na spotkanie dyskusyjne Czy kłamstwo jest usprawiedliwione? Będziemy rozmawiać o tym, czy kłamstwo można usprawiedliwić z moralnego i biblijnego punktu widzenia. Po więcej szczegółów dzwońcie na nasz stały numer 718-710-3144. Chcę Was również zaprosić na studium Pisma Świętego, które odbywa się na zasadzie wideokonferencji na internecie. Są one prowadzone przez naszą grupę z Toronto i Mississauga w Kanadzie. Duszpasterzami prowadzącymi te spotkania są Piotr Starzęba i Grzegorz Bezubik. Możecie w nich uczestniczyć, nie ruszając się z domu. Studium Pisma Świętego odbywa się w środy i w czwartki o godzinie 19. Aby się zalogować, wejdźcie na naszą stronę poloniazjezusem.com na zakładkę spotkania na internecie. Znajdziecie tam dokładne wyjaśnienie, jak się logować. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy kontynuować studium Ewangelii Świętego Jana. Więc jeszcze raz zapraszam, dzisiaj o godzinie 19. A teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszej audycji. Wujek Józef, bohater wiary. Audycji opartej o drugą część reportażu pod tytułem Opowieści wujka Józefa. Tydzień temu słuchaliśmy pierwszej części, a teraz bez dalszej zwłoki oddaję głos bohaterom reportażu opracowanego przez naszych partnerów z Fundacji Głos Ewangelii z Warszawy.
Opowieści wujka Józefa, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
No wujka Józefa, bo tak na niego wołamy, spotkałem w kościele. No to jest osoba dosyć charakterystyczna, nie dało się go jakoś pominąć. Zazwyczaj starsze osoby jakoś nie są charakterystyczne, a ta osoba jest. Jest z niego takie ciepło, takie, no coś wewnątrz niego jest takiego, co przyciąga ludzi do siebie, zawsze uśmiechnięty. No jest taką zachętą dla nas. Jak ja na niego patrzę, to chciałbym tak wyglądać. No, tak chciałbym, może nie tyle co wyglądać, ale mieć taką wiarę, jak on ma na starość.
Tak. I takśmy się trzymali, bo nie było, pracowałem tam dalej. No, aż cofaliśmy się aż do pomaleńku i tak tośmy szli, aż przyszliśmy do Chemnitz, blisko miasta Chemnitz, w Saksonii, minęli. I mówi nasz oficer, daje nam znać, że my jesteśmy u krążeniu. Niech kto chce, gdzie ucieka. Kto może. Ja patrzę, idzie dwóch już do mnie, tak z pistoletami. Raz, dwa, tak. I rozstrzeliwują. Ja nie wiedziałem, że to jest taki rozkaz, że rozstrzeliwać wszystkich z krasów wschodnich, bo są wrogowie narodu ruskiego, że zdradzili Rosję. I od razu do mnie duch, tak, każe ręce do góry podnieść, ja poniosę, mantli rzucić. Ty taką ładną marynarkę masz, szkoda dziurawić, rzuć tą marynarkę. Nie, rzuć koszuli, to jest bardzo ładna. Szkoda dziurawić. Tak mówi do mnie. No ja zjąłem, przyłożę rękę do serca i zabił starszych żołnierzy. Ja mówię, ani jednego, bo ja nie mam czym strzelać. A co ty, jestem krawiec. A kto ty za jeden? Ja mówię, Polak. Polak? A skąd? Ja mówię, Lwowa. Aha. Słuchaj, zostawimy Burzewego, to jest inny człowiek. On naszym żołnierzem nie strzelał, bo serce jego się wcale nie boi. On się śmieje mnie w oczy. To znaczy, go będzie strzelał? On się śmieje, zobacz. On się śmierci nie boi. Naszym żołnierzem nie strzelał, bo serce nie bije go mocno. W ogóle. I tak, i ten widzi, tak pistolety na dół puścił. Porozmawiali, podali mi ręki, mówili, czy przebyć, gdzie chcesz. I ja poszedłem, rozebrałem się do dzisiaj. Już się nie zgłaszałem do żadnego wojska.
I też człowiek taki pomocny innym. Na przykład przygarnęli go jak syna. Człowieka, który 20 lat spędził w więzieniu, który pojawił się z ulicy, przyjął go i opiekował się nim. Teraz jak Jurek pojechał do Łękini na odwyk, to żegnali się normalnie, jakby ostatni syn im odchodził, a Jurek bardzo był im pomocny i bardzo za nimi tęsknił.
Więc zaraz, gdy się wojna skończyła, usłyszeliśmy strzały artyleryjskie, wojsk ruskich, amerykańskich w powietrze, flagi wszędzie białe wywieszone były na domach niemieckich. Więc ja wtedy już byłem wolny, tak siadłem za parę dni na pociąg, nie było pociągów, tak siadłem na parowóz i na parowozie, na węglu jechałem do Krakowa. Bo wiedziałem, że w Krakowie już brat ten, co uciekł z niewoli, jest w Krakowie. To jakoś zaczniemy żyć. Jak przyjechałem do Krakowa na miejsce tam do brata, a ja już mało pamiętał gorące. Tylko pamiętam, zadzwonię, przyjechało pogotowie. Tylko pamiętam, gdzie go położymy, bo nigdzie nie ma miejsca w szpitale, bo jest przemarz Żydów. I punkt kontrolny był w Krakowie, wszystkich chorych zatrzymać do szpitala. Więc mówił, nie ma gdzie położyć. A ten lekarz powiada, jeszcze jest miejsce w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie, baraku na tyfus plemisty i brzuszny. Więc przywieźli mi tam. Ta. I mówią, Panie Jezu, przyjmij mnie do siebie, zabierz mnie do siebie, chcę być u Ciebie. Przypomnij mi może, czym zgrzeszyłem jeszcze. Tak, tak się modliłem w tym temacie. I dalej, jak już tutaj wszystko już czuję, ja nieczynny u mnie. Gdzieś już tutaj na siódę. Naraz ja patrzę, raz i ja lecę w powietrze. I tak z tą modlitą leciałem w powietrze. Leciałem, nie wiem jak długo, zegarka nie miałem, nie nic. Leciałem i patrzę się, a tu błękitny sufit, tak jak to pogodny dzień. Jak ja ten sufit sobą przebiłem, nie uderzyłem się, nic. I stałem tam jakby na suficie. I patrzę się tak i... Jak mnie atmosfera objęła nieba, wiedziałem, że to jest niebo. Atmosfera jak mnie objęła, jak mnie tam dobrze było, to się nie da powiedzieć. I ja, jak ja spojrzałem na prawo, a tu stoi Pan Jezus we chwale, jasności. I mówi, Panie Jezu, jak mnie tutaj dobrze, ja Ci bardzo dziękuję, że Ty mnie przyjął, że ja już będę u Ciebie. Mnie tutaj tak bardzo dobrze, dzięka Ci Jezu, chwała Tobie, uwielbienie. I zacząłem uwielbiać Jezusa, chwalić, że mnie tak bardzo tam dobrze, bo było mi tak dobrze. I ja liczyłem, że ja się w niebie zostanę, już na stałe. Tak, i tak jak ja rozmawiałem z Panem Jezusem, a Jezus nic do mnie nie mówił, ani słowa. Słuchał, a ja dziękowałem. I naraz patrzę, nie mieli czasu, ja tam byłem, a ja wracam z powrotem. Ja kulę szybko na dół już teraz. Patrzę się, jest szpital. Barak mój, widzę już mój barak. I tak nie wiem, czy oknem, czy ja nie pamiętam, wszedłem już i moje ciało na łóżku leży. I ja wtedy wszedłem, to ciało pamiętam i ono takie obrzydliwe, zimne, takie nieprzyjemne było to ciało. I wtedy się obudziłem tak. Stała pielęgniarka, nie pamiętam dokładnie. I zapytała mnie, a gdzie pan był? Tylko tak, ja nie rozumiałem, co to było. Nic nie mówiłem na to, bo nie wiedziałem, co to jest. Powiem, że ja był w niebie, to powiedzą, chyba on już coś mu w głowie na pewno źle.
jako małżeństwo bałczyńscy to są też po prostu, nie wiem, są razem, kochają się. Nie wiem po prostu jak to ująć, ale po prostu normalne, fajne, kochające się małżeństwo, nie jakieś zrzędliwe dziadki, prawda? To jest normalne, kochające się małżeństwo.
Co do mojej żony, ona 10 lat młodsza. Poszła za mąż, miała 17 lat, ale była jak dorosła, utalentowana, we wszystkim bardzo się rozumie, powiem. Iśmy się zapoznali w roku 50, wzięliśmy ślub. No i żyjemy dotąd. Ja
tak nie mówię, coś. Bóg po prostu zna nasze charaktery i On wie, jak połączyć ludzi tak, aby po prostu ze sobą umieli żyć. O, ja byłam raczej charakteru takiego bardziej energiczniejszego. Mój mąż z kolei jest flegmatykiem, jest spokojnym człowiekiem i bardzo się umieliśmy dogadać, bo kiedy ja byłam czasem podniecona jakąś tam sytuacją trudną czy coś, to mój mąż był tak jak woda na ogień. On był spokojny, nigdy się nie unosił i to nam pomogło przejść przez najtrudniejsze dni w naszym życiu.
I chwała Bogu.
I z dziećmi były różne problemy i tylko modlitwa. Tylko modlitwa. I moje dzieci są tak nauczone, że po prostu jeśli coś się dzieje złego w ich życiu, mimo to, że mieli tam różne, jak to młodzi, stosunek do Boga i stosunek do wiary tego, ale jak było coś złego, przychodzili do mamy: mama, módl się, bo mam problem.
A Sławek się zatruł gazem.
Właśnie, jednego razu
zamknął gazu.
Nie wiemy, jak się stało, czy po prostu postawił czajnik i zalał się czajnik i on usnął i gaz leciał i wstajemy rano, on leży nieżywy, można powiedzieć.
No, wynieśliśmy.
Zabrało pogotowie do szpitala i ja rozmawiałam z tym lekarzem, a on mówi: proszę panią, czy pani wie, jakie zrujnowanie zrobił gaz? Mówi, tam wszystko jest zepsute, zatrute w organizmie, mówi.
Przypalone.
I on leżał, znaczy nie mogli go, musieli go nosić na noszach do wszystkich badań, bo nie mógł usiąść nawet, bo jak usiadł, to tracił przytomność. Robili mu tam różne badania i później lekarz stwierdził, że trzeba mu robić punkcję, bo coś musi być w kręgosłupie. Jak mu zrobili punkcję, to się okazało, że ma białko w mleczu pacierzowym. Nie wiem, co to powoduje. W każdym bądź razie nie można było go podnieść, nawet jak go chciałam nakarmić czy umyć mu głowy i troszkę mu podniosłam głowę, to on tracił przytomność i trzeba było go z powrotem kłaść. Poszłam do lekarza, do ordynatora, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja po tej punkcji, co to jest, nie? I tak z nim rozmawiałam, on mi tam mówi, jaka jest sytuacja i mówię: proszę panią, jeśli się uda nam posadzić go na wózek, bo w tej chwili widzi pani, że nie możemy go nawet na wózku posadzić, tylko na noszach musimy go nosić do tego, bo traci przytomność. Mówi, to już będzie wielki cud. A ja mówię do niego, tak jeszcze długo rozmawialiśmy, i ja mówię do niego: panie doktorze, ale ja znam Boga cudów. A on mówi do mnie: to niech pani idzie do domu i czeka pani na Boga cudów.
Niech się ukaże cud.
I ja poszłam. I przyszłam do niego i on mówi: mamuś, nie uwijaj w bawełnę, powiedz mi prawdę, co powiedział lekarz. A ja mnie bardzo przykra prawda. Nie wiem, czy ją chcesz słyszeć. On mówi tak: jak się uda im posadzić ciebie na wózek, to będzie dobrze. Ja mówię: jest jedyny ratunek. Wołaj do Boga. Jeszcze nie jest późno. Jeśli Bóg ciebie wysłucha, będziesz zdrowy. A on mówi: mamo, ty chyba śmiejesz się. Ja nie mogę ręką ruszyć, nogą nie mogę ruszyć. Ty mówisz, cud się stanie. Jaki cud? Prosiłem Pana o jedną rzecz i Bóg mnie nie wysłuchał i ja teraz nie wierzę, że Bóg mnie może wysłuchać. Ale ja mówię, ale teraz Bóg Cię może wysłuchać. Nie zawsze Bóg chce wysłuchać, bo może to było niedobre, może to nie było dla Ciebie dobre, co Ty prosiłeś. Nie zawsze wszystko, co my prosimy, to jest dla nas dobre. Bóg wie, czy dla nas to jest dobre. No i jak się tak zablokowało, to było tak trudne dotrzeć do Niego. Tak go zostawiliśmy. Poszliśmy do domu. W niedzielę przychodzimy z mężem do szpitala. A mój syn mówi, mamo, Bóg do mnie powiedział tej nocy, że się otoczyłeś niewiarą i nie można do ciebie dotrzeć. Nikt nie może do ciebie dotrzeć, bo się otoczyłeś taką niewiarą. I mówię, widziałam Jezusa ukrzyżowanego i ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi. Spróbuj mnie posadzić, żebym ja mógł usiąść. Ja mnie, dziecko, nie mogę ci głowy umyć. A już sama zaczęłam wiarę tracić, czy coś, nie wiem. W każdym bądź razie mówię, ja chcę usiąść. Ja mówię, okej. Okay. Wzięliśmy z mężem, zaczęliśmy go odsadzać. Ale czuł, że się robi coś złego. Mówi, nie, z powrotem mnie jeszcze połóżcie. I za chwilę mówi, ale ja chcę usiąść. Więc my z powrotem go sadzamy. On wstał na nogi, trzymał się nas i pierwszy raz zaprowadziliśmy go koło toalety i mówię, mama, ja pójdę tam, myślę, a to metr prawie 80, myślę, my go tam nie pozbieramy z tego. Ale go zostawiliśmy i on poszedł, jakoś tam ścianę się trzymał, wyszedł z powrotem. Przeprowadziliśmy go z powrotem na łóżko, położyliśmy, posiedzieliśmy jeszcze u niego trochę i poszliśmy do domu. On mówi, wstawał w nocy, jak na korytarzu było cicho, trzymał się ścianę i chodził. I chodził, powiedział w imieniu Jezusa Chrystusa, ja muszę chodzić. I my przyszliśmy go odwiedzić jakoś w poniedziałek czy we wtorek, a on mówi, mamo, pomóż ci mi, ja znów wyjdę na korytarz. My idziemy, trzymamy go i idziemy na korytarzu, a ten lekarz wyszedł od siebie z dyżurki i szedł jakby naprzeciw nas, jak nas zobaczył, poszedł szybko do pokoju, i już się z nami nie chciał spotkać.
Wstyd mu był, już że Jezus
ona powiedziała. I za jakieś dwa dni wypisał go ze szpitala. Ja poszłam do tego i mówię, dlaczego on jeszcze nie jest zupełnie zdrowy? Na próbę go wypisujemy i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wypisali mi go ze szpitala. Ja wtedy miałam samochód i jeździłam z nim samochodem do lasu. I on w lesie jakby się uczył chodzić. Jeszcze te nogi tak zarzucał na boki. I tam w tym lesie takim sosnowym oddychał tym świeżym powietrzem i chodził. I za dwa tygodnie on już dobrze chodził i normalnie wyglądał jak tego.
Tak, tak, to chwała Panu za wszystko się przeżyło. Czas mija i trzeba się zbierać.
Do góry.
Drugi raz modli się Pani przyjmie, tak jak wtedy.
Wysłuchaliśmy reportażu pod tytułem Opowieści wujka Józefa. Przypominam Wam, że słuchacie programu Realna Nadzieja nadawanego pod patronatem Fundacji Polonia z Jezusem. Przypominam również numer telefonu. Zapraszam Was z refleksjami audycji, prośbami modlitewnymi, prośbami o poradę duszpasterską, również w ciągu tygodnia, nie tylko po audycji. Traktujcie ten numer jako polonijny telefon zaufania. To 718-710-314, jeszcze raz go podam, 718-710-3144. A wróćmy teraz do opowieści wujka Józefa. Myślę, że ten reportaż może wywołać sporo różnych skojarzeń. Hollywood pewnie by zrobił film z tego, jak wujek Józef umierając zobaczył Jezusa Chrystusa po to, by wrócić do życia. Zresztą to wspaniały przykład siły modlitwy. Natomiast gdy ja kolejny raz słuchałem tego reportażu, przypomniał mi się 11 rozdział z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, zawartego w Nowym Testamencie, który jest pomocniczo zatytułowany Bohaterzy Wiary. Są tam wymienieni m.in. tacy bohaterzy wiary jak Noe, Abraham, Sara, Izak, Jakub, Józef, Mojżesz. Dla mnie wujek Józef należy do takich ludzi, których można zaliczyć do bohaterów wiary. W tym rozdziale również są takie słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Myślę, że tak nagradza życie wujka Józefa Bóg. Również w tym rozdziale on kończy się takimi słowami. Wszyscy ci, czyli właśnie ci wymienieni bohaterzy wiary, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To wersety 39 i 40 tego rozdziału. Czyli te słowa oznaczają, że lista bohaterów wiary nie jest zamknięta. Tak jak powiedziałem, dla mnie zalicza się do niej wujek Józef, czy możesz się do niej zaliczyć również i ty. A ci wymienieni bohaterzy wiary czekają na nas, żeby osiągnąć swój cel. Czekają na naszą decyzję podążania za Jezusem. To jest piękna obietnica. A jak możemy ten cel osiągnąć razem z nimi? Od czego powinniśmy zacząć? Ten rozdział wskazuje, że zbawienie jest przez wiarę. Zresztą apostoł Paweł pisze o tym wielokrotnie w innych miejscach w Nowym Testamencie, między innymi w liście do Efezjan, gdzie mówi: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Wyraźnie tutaj apostoł Paweł podkreśla, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, że nie możemy sobie na to zbawienie w żaden sposób zapracować. Nasze uczynki i wysiłki bycia dobrym przed nawróceniem są dla Boga jak brudne szmaty. Dlaczego? Bo nasze grzechy oddzielają nas od Boga, a wszyscy grzeszymy i wszyscy zgrzeszyliśmy. Nie ma nikogo bez grzechu. A zmazanie grzechu wymaga ofiary. Tą ofiarą jest Jezus Chrystus. Pismo Święte mówi w Ewangelii Jana, znany werset, zresztą go widzimy na meczach, może bardziej w Stanach niż w Polsce. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16-17 werset, mówi tak, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Biblijna kolejność Bożego planu wygląda tak. Najpierw nawrócenie przez wiarę, z łaski, a potem życie, w którym Jezus jest priorytetem. O tym mówiliśmy tydzień temu. A nie pracowanie na zbawienie bez Jezusa. Więc drogi słuchaczu, czy jesteś gotów przyjąć Go i pójść za Jezusem Chrystusem? Apostoł Paweł tak mówi w liście do Rzymian. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Drogi słuchaczu, jak długo będziesz zasmucał Pana Jezusa Chrystusa tym, że odrzucasz najwspanialszy prezent, prezent życia wiecznego i przebywania chwale Bożej, dar drogo okupiony Jego bezcenną i niepowtarzalną ofiarą na krzyżu. To jedyna skuteczna ofiara, która jest dostępna przez łaskę dla każdego. Zarówno dla gangstera i narkomana, bezdomnego pijaka leżącego pod ławką w jednym z parków Greenpointu, jak i polonijnego działacza, który uważa się za dobrego człowieka. Odkupieńcza, zbawienna ofiara Jezusa Chrystusa jest zarówno konieczna, wystarczająca i jedyna, aby uzyskać zbawienie. Ale musisz ją przyjąć. Tak jak skazaniec na karę śmierci musi przyjąć ułaskawienie przez gubernatora stanu, żeby wyroku śmierci nie dokonano. Czy już to zrobiłeś, drogi słuchaczu, jako świadoma swoich wyborów osoba? Czy przyjąłeś ułaskawienie od śmierci wiecznego potępienia, co jest dostępne jedynie przez osobę Jezusa Chrystusa? Nie jako niemowlę, nie przez przymus rodziców. Nie możesz sobie w żaden sposób na zbawienie zarobić dobrymi uczynkami. Czy powiedziałeś z wiarą i uwierzyłeś: tak, Panie Jezu, chcę za Tobą podążać, bez względu na cenę, bez względu na to, co znają i powiedzą. Nie będę się Ciebie wstydził, Panie Jezu. proszę Cię, wybacz moje grzechy. Wybacz mi, że bluźniłem przeciwko Tobie, że używam Twego imienia jako przekleństwa lub bez potrzeby. Wybacz mi rozpustę, kłamstwo, zazdrość, brak przebaczenia, pijaństwo, miłość. Miłość pieniądza, gniew, knowania przeciwko innym, kłótliwość, zdradę, pożądliwość tego, co ma sąsiad, obmowę, kłamstwo. Bez Ciebie, Panie Jezu, jestem bezsilny. Wybaw mnie. Chcę Ciebie w moim życiu. Nie jako dodatek, nie jako część rzeczy do zrobienia. Nawet nie jako pierwszą rzecz na mojej liście. Chcę, żebyś był w centrum mojego życia. Żeby moje życie przyniosło Ci chwałę. Przyjdź, Duchu Święty, zmieniaj mnie, zamieszkaj we mnie. Przyjmuję akt łaski z ręki Boga. Żałuję za swoje grzechy, nie chcę do nich wracać. Wybaw mnie, Panie Jezu, zwróć się podobnymi słowami do Jezusa Chrystusa, drogi słuchaczu. Zawołaj o pomoc, a jeśli zrobiłeś to szczerze i z wiarą w sercu, możesz mieć pewność, że stałeś się dzieckiem Bożym i jesteś zbawiony. Zadzwoń do nas z tą wspaniałą wiadomością. Pismo Święte mówi, że jak jeden grzesznik się nawróci, całe niebo się raduje. My też z Twojej decyzji chcemy się cieszyć razem z niebem i z Tobą. Pomożemy Ci poznawać Pismo Święte, wyślemy Ci Nowy Testament i inny materiał, abyś mógł rosnąć w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa i Jego woli dla Twojego życia. Będziemy się o Ciebie modlić. Zadzwoń 718-710-3144. Do usłyszenia za tydzień lub do zobaczenia na internecie na Studium Ewangelii Jana dzisiaj o 19:00.
śmierć.